Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie i pożyczajcie, niczego się nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. No, Bolesław przyprawił mi o mały zawał serca, bo właśnie przez chwilę tak myślałem, że może ja pomyliłem czytania i że przygotowałem sobie homilię pod coś innego niż rzeczywiście dzisiaj jest. Na szczęście okazuje się, że mamy dobre czytanie, ale myślę, że to taka felix culpa, prawda? Czyli szczęśliwa pomyłka, która jedną rzecz mi w sumie tutaj przypomniała, bo tutaj akurat ten fragment coś o mięsie było, prawda? Że w każdym razie tak mi przyszło do głowy, że czasami to tak właśnie jest, że my przygotowując się do wypełniania naszych różnych powołań, to tak nie do końca traktujemy swoje ciało, jakby ono rzeczywiście miało służyć w danym powołaniu. Dlatego o tym teraz mówię, bo akurat tym świeżo miałem pewną dyskusję z pewną grupą młodzieży na rekolekcjach, które jakiś czas temu odprawiałem. No niestety można zauważyć pewne takie bardzo niepokojące zjawisko u młodych ludzi, którzy po prostu nie za bardzo dbają o swoje zdrowie, właściwe odżywianie. No niestety oni są też pod wpływem różnych ideologii i wiemy, że we współczesnym świecie zwierzę ma więcej praw niż człowiek, że aborcja jest powszechnie dopuszczana, no ale robi się wszystko, żeby na przykład uchronić przysłowiowego karpia przed zabijaniem, prawda, bo się mu zadaje cierpienie. I dlatego na przykład u wielu młodych ludzi bardzo modny dzisiaj jest weganizm, wegetarianizm. Oczywiście ja nie chcę krytykować nikogo, kto wybiera sobie właśnie taki sposób odżywiania się, ale zawsze powtarzam, że w taki sposób mamy się odżywiać, żeby nasze ciało było zdrowe i żeby mogło wypełnić swoje powołanie. A kiedy przyglądam się wielu małżeństwom, które chciałyby mieć dziecko, niestety jest to niemożliwe, no to przypominały mi się też słowa pewnej lekarki, która pracuje w służbie zdrowia, no i mówi, że te wyniki, jakie mają ci młodzi ludzie, no bardzo, bardzo niepokoją. Wyniki krwi, ich w ogóle stanu zdrowia. Wręcz powiedziała, że w jej opinii to przynajmniej połowa tych dziewcząt z tego młodego pokolenia to nigdy nie będzie w stanie udźwignąć ciąży, bo mają tak osłabione organizmy, bo się odżywiają tylko roślinkami, w tym naszym klimacie uważają, że będą zdrowe. Dlaczego właśnie teraz tak nietypowo zaczynam to dzisiejsze Słowo Boże, bo poniekąd chciałbym kontynuować to, co mówiłem już wczoraj o tym, jak bardzo ważna jest praca nad sobą, nad tymi różnymi wymiarami, które są w naszym życiu. I tak wczoraj mówiliśmy sobie o tym wymiarze psychicznym, czyli na przykład o tych naszych temperamentach, które często są powodem tak wielu nieporozumień, konfliktów. I zwracam uwagę na to, że te sprawy, które wydają się być niezmienne w naszym życiu, to jednak są możliwe do skorygowania. Czasami trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, jak się odżywiamy, w jaki sposób prowadzimy nasze życie, jaki jest styl naszego życia, czy potrafimy sobie uregulować pewne sprawy, gdzie mieszkamy i tak dalej. To wszystko wpływa na to, kim jesteśmy. Drobne korekty mogą wiele zmienić. To nie jest tak, że ktoś jest skazany na to, żeby do śmierci być tam jakimś takim wrednym człowiekiem dla innych ludzi, czy też właśnie no, takim wiecznie wycofanym, zamkniętym w sobie, analizującym do dziesiątej potęgi wszystkie jakieś tam swoje wewnętrzne problemy. Myślę, że o tym wczoraj zostało już dość powiedziane. Dzisiaj się będziemy chcieli skupić na innych wymiarach. I tak myślę, że takim szczególnym wymiarem, który trzeba pielęgnować w sobie, to jest wymiar duchowy. O tym też mówi dzisiejsze Słowo Boże, że wtedy będziemy w stanie dobrze wypełnić nasze powołanie, kiedy będzie w nas prawdziwie obecny Jezus Chrystus, kiedy będzie w nas żył Chrystus. Jeśli nasze oczy będą Chrystusa, nasze dłonie będą Chrystusa, nasze serce będą Chrystusa, to wtedy nasze życie będzie życiem Chrystusa, życiem z Chrystusem. Będzie Jego naśladowaniem. Ono będzie wydawało dobre owoce, bo będzie w zjednoczeniu z Bogiem. I cała praca nad sobą w tym wymiarze duchowym to jest troska tylko o jedną rzecz. O żywą relację z Panem Jezusem. Żeby On był zapraszany na każdym etapie naszego życia. Czyli chodzi o to, żeby sobie stwarzać jak najczęściej taki obraz, że jestem tutaj, a obok mnie jest Jezus. Przygląda się mojemu życiu. Dobrze się wtedy zastanowić, czy mu się podoba to, co teraz robię, czy też nie. Czy to akceptuję, czy nie. Czy nasłuchuję się, co teraz do mnie mówi, co chce mi powiedzieć. Czy pytam go o zdanie, o radę. Mieć relację z Jezusem to po prostu przyjąć to, że On przy mnie jest. Nie jako ktoś, kto patrzy, ocenia, ale jako ktoś, kto jest nam niesamowicie życzliwy, kto nas bardzo kocha i chce nas prowadzić, chce być naszym przewodnikiem. I ta żywa relacja z Jezusem polega też na tym, że uważnie słucham, co ma mi do powiedzenia. Słucham Jego słowa. I dlatego też apostoł Paweł mówi o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby żyło w nas to Boże Słowo. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. To będzie źródłem naszej mądrości. Mądrości, dzięki której będziemy potrafili dobrze ułożyć sobie życie, uniknąć pomyłek i także będziemy mogli prowadzić innych ludzi. To jest to nasze pierwsze bogactwo. Słowo Jezusa Chrystusa. Dlatego trzeba nim się karmić. Trzeba uważnie go słuchać. Wiele jest pomyłek młodych ludzi, którzy wchodzą na różne błędne ścieżki, ale dzieje się tak za każdym razem, kiedy zatykają sobie uszy. Doskonale wiedzą, co Pan Jezus chce im powiedzieć, że tego na przykład nie wolno, a mimo wszystko chcą iść po swojemu. I to się zawsze kończy dla człowieka fatalnie. A więc to Boże Słowo musi w nas żyć. Dobrym zwyczajem jest sięgać sobie jak najczęściej do Bożego Słowa. Tak jak nawet wczoraj było gdzieś tam powiedziane w ciągu dnia, żeby przynajmniej sobie gdzieś tam rano przeczytać tych kilka wersetów Pisma Świętego i tak je w sobie nosić w ciągu dnia, wracać do nich, przeżuwać. To były właśnie słowa Matki Bożej z Medjugorje. To jest właśnie już taki pierwszy kroczek, że jesteśmy otwarci na to Boże Słowo i chcemy uważnie słuchać, co Jezus chce nam powiedzieć. Ale właśnie, jeżeli tego zaniedbamy, to wtedy niestety bardzo szybko ten wymiar duchowy naszego rozwoju zacznie szwankować. Zaczynamy się oddalać od Pana Boga, zaczynają pojawiać się grzechy, upadki i tak dalej. Troska o wymiar duchowy to także troska o stałego spowiednika, kierownika duchowego, kapłana, który będzie jeden, który nas pozna i który będzie mógł nas poprowadzić we właściwym kierunku. Myślę, że o wiele szybciej jest dojrzeć do pewnego powołania, jeżeli poddamy się prowadzeniu jednego doświadczonego kapłana, który też pozna nasze słabości, także te mocne punkty, będzie naszym spowiednikiem i będziemy wobec niego szczerzy. Bo spotykam naprawdę wielu ludzi, którzy przychodzą prosić o kierownictwo duchowe, ale ich uprzedzam, że słuchajcie, doświadczenie moje jest takie, że z reguły ci, którzy proszą o to kierownictwo duchowe, to przyjdą raz, drugi, ale potem już nie wracają. Bo widzą, że to już ich kosztuje, że tutaj trzeba naprawdę tak pracować nad sobą, że mam świadomość tego, że jest ktoś, kto ma wgląd w moje życie, w moje wybory. Bo może powiem inaczej, zdajmy sobie sprawę z tego, że istnieje często pokusa. Wchodzimy w jakiś grzech, idę do jakiegoś księdza do spowiedzi. Ale potem znowu wszedłem w to samo bagno, może za szybko. I wstydzę się pójść do tego samego księdza. Udaję przed nim, że jestem lepszy niż jestem naprawdę. Szukam sobie jakiegoś innego. I to jest brak szczerości. I tak wielu ludzi przez długie lata nie potrafi wyjść z jakiegoś swojego problemu, poważnego problemu, ponieważ no, oszukuje, samych siebie oszukuje. Kapłana, najczęściej takie osoby nie chcą mieć swojego stałego spowiednika, kierownika, uważają, po co mi to? Dałem sobie radę sam. Wiem doskonale, co z moim problemem. Nie potrzebuję tutaj jakiegoś niepotrzebnego, jakiejś niepotrzebnej osoby, która będzie mi ciągle przypominać o tym, że z czymś sobie nie radzę. Ja pamiętam, jak dla mnie ważne było to, że kiedy rozeznawałem powołanie, to był obecny przy mnie jeden kapłan, który był wówczas duszpasterzem akademickim w Poznaniu przy jednej z parafii. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i naprawdę byłem wobec niego i otwarty, i szczery. I on widział też, jak we mnie pracuje to, co tam Pan Bóg gdzieś tam zaczynał kłaść w tym sercu na początku. Oczywiście on mówił, żeby tutaj być bardzo ostrożnym wobec tego wszystkiego, bo się rodzą w człowieku różne takie pragnienia, ale to nie zawsze pochodzi od Pana Boga. No ale jako, że był jednak człowiekiem też modlitwy, to Pan Bóg szybko mu pokazał, że to jest prawdziwe. I tak jak na początku, kiedy mu zacząłem mówić o moich planach pójścia do seminarium, to mi tak szczerze mówiąc odradzał. Ale potem po jakimś czasie, jak zobaczył, że to jest coś trwałego, że do tego wracam i że gdzieś widzę w tym jakiś Boży plan, to sam niejako zaczął tutaj mnie wypychać do tego, prawda? Także to było niesamowite, jak on odkrył w jednym momencie, że to jest od Pana Boga i wtedy właśnie tak dodał takiego dobrego kopniaka, żeby tego nie zaniedbać, że to trzeba zrobić już, teraz, natychmiast. Popatrzmy, że jeżeli zrezygnujemy z takiej osoby, z takiego kapłana, to my często stoimy w miejscu. Milion rzeczy dookoła, które do niczego nie prowadzą. Jak to mówię, niekończąca się praca nad sobą. Ja ileż razy słyszałem, że ktoś mówi, że przyjdę do księdza, jak coś tam sobie przepracuję. No nie przepracujesz. Nigdy tego nie przepracujesz, bo w tym musi być obecny Pan Bóg, musi być obecny kapłan. Pan Bóg chce się posługiwać kapłanami, chce się posługiwać sakramentami, czy mszą świętą, którą być może będzie chciał taki kapłan za ciebie odprawić, czy właśnie przez spowiedź świętą, czy przez zwykłą rozmowę, Słowo Boże. Naprawdę ma to znaczenie. To tak jak wczoraj sobie mówiliśmy, że no coraz więcej takich różnych świeckich pseudo-charyzmatyków, którzy tam uważają, że już są w stanie robić to samo, co księża. No nie. I nagle przychodzi, pojawia się kapłan, który w jednym momencie potrafi rozwiązać czyjś problem. Wystarczy, że przez chwilę się pomodli. Pan Bóg pokazuje właśnie przez takie sytuacje, jaka jest moc sakramentu kapłaństwa. Dlatego nie unikajmy towarzyszenia kapłanów. Uważnie słuchajmy, co mają nam do powiedzenia. Jeżeli ktoś twierdzi, że sam rozwiąże swoje problemy, no to szybko się przekona, że nic z tego nie wynika. Bo co? Po owocach ich poznać. Co to za owoc, jeżeli ta praca nad sobą trwa latami? Taki ktoś jest nieuczciwy, zwodzi siebie i innych ludzi. Czy dziewczynę, czy chłopaka, który akurat jest na drodze życia takiego kogoś. No i niestety rodzi się z tego później wielkie nieszczęście. Więc jeżeli ktoś mówi, że przez długie lata nie może sobie poradzić z jakimś problemem, to ja pierwsze, co pytam, to czy masz jednego kapłana, jednego spowiednika, jednego kierownika duchowego. Jeżeli nie, no to nie pracujesz na tym. Nie pracujesz na tym problemem. Bo gdybyś pracował, to na pewno o coś takiego byś zadbał. No ale to sam jeden spowiednik problemu nie rozwiąże. Jeszcze musi być współpraca z tym spowiednikiem, a z tym bywa już różnie, ale to jest temat na inną konferencję. W każdym razie dzisiaj już na to bardzo mocno zwracam uwagę. Bez wątpienia kapłan pomaga każdemu człowiekowi w rozpoznaniu powołania i zrealizowaniu tego powołania. Czy masz powołanie do samotności? czy powołanie do małżeństwa, czy powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego. Uważam, że bez towarzyszenia kapłana i jego pomocy bardzo łatwo o pomyłkę. I ktoś może stwierdzić, że tak, na pewno mam powołanie na przykład do tego, żeby nie mieć żony czy męża, a potem się jednak okazuje, że to tak do końca nie było, że ktoś tutaj się troszkę pomylił. Albo, że miał powołanie, nie wiem, do seminarium, do życia zakonnego, a tak naprawdę tego powołania nie miał. Tutaj warto skorzystać z tej pomocy. Tak więc ta praca nad duszą, nad własnym kontaktem z Bogiem jest, uważam, bardzo ważna, dlatego abyśmy mogli dobrze wejść w to nasze życiowe powołanie. Tu chodzi o nasze szczęście. I też przy okazji chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mówię do was jako do ludzi, którzy jesteście w Kościele, niektórzy z was bardzo głęboko w różnych już pasterstwach. Tam nie brakuje ludzi, którzy są właśnie tacy bardzo wierzący, pobożni, dużo się modlą, ale to nie gwarantuje, że są to ludzie, no, którzy się nadają do tego powołania, jakim jest na przykład małżeństwo czy jakieś inne powołanie. Że bardzo często to jest jakaś forma ucieczki, że oni się tam skryli, bo tam są dobrzy ludzie na przykład, którzy są serdeczni, którzy ich potrafią zrozumieć, wysłuchają, przytulą, nie odrzucą od razu. Może zaspokoją ich jakieś tam potrzeby, których nie otrzymali w domu. I się bardzo tak właśnie potrafią przylepić do kogoś takiego w takim duszpasterstwie i tworzą pozory jakichś takich relacji, które by mogły później stworzyć na przykład małżeństwo, ale oni się nie nadają do takiego małżeństwa. I to bardzo szybko później wychodzi, że oni właśnie gdzieś tam stoją w miejscu albo właśnie wysyłają takie jakieś fałszywe sygnały. No, to jest bardzo duży problem i myślę, że może kiedyś jeszcze będzie okazja całą poświęcić temu konferencję, ale sygnalizuję, że poszukiwanie współmałżonka w takich właśnie pobożnych środowiskach to nie gwarantuje, że ty znajdziesz tam naprawdę dobrego męża czy dobrą żonę. Że to, że ktoś jest w takim duszpasterstwie, to nie znaczy, że nie posiada jakichś problemów, nieraz bardzo zaawansowanych, bardzo głębokich problemów. I że to, że ci ludzie przychodzą i się modlą, to nie znaczy, że oni chcą coś zmienić w swoim życiu. To też jest niestety wielki problem. Że oni nie szukają tej prawdziwej relacji z Panem Jezusem, która ma zmierzać do uzdrowienia ich problemu. Tylko jest to dla nich taka bezpieczna przestrzeń, takie ciepełko, które gdzieś tam wokół siebie mają jacyś ludzie, których tak jednak drenują, wykorzystują nawet w jakiś sposób, czy emocjonalnie, czy zabierają im ich czas. Ale to jest taki przystanek dla nich, który no właśnie, no ma być jakąś formą no, przeczekania tego problemu, w którym są, ale na pewno nie rozwiązania go. I trzeba też na takich ludzi bardzo, bardzo uważać, żeby przypadkiem nie dopuszczać ich zbyt blisko siebie i nie upatrywać się w nich osób, które będą zdolne na przykład, by wejść z tobą w jakąś taką trwałą relację, jak na przykład relacja narzeczeńska czy małżeńska. Kolejna sprawa, która jest bardzo ważna i która też jest zawarta w dzisiejszym Słowie Bożym i też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby budować na Jezusie Chrystusie, to naśladowanie Go. Naśladowanie Go w tych cnotach, które wręcz nazywamy chrystusowymi. I o tym mówi też apostoł Paweł. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. No właśnie, przyoblekać się w Chrystusa. To jest bardzo ważne. I to tak słyszymy w kontekście tego, co było wczoraj mówiono o tych różnych temperamentach. No właśnie, jak tutaj komuś, kto jest takim sangwinikiem czy cholerykiem, no zadbać o tą cichość, pokorę, cierpliwość, znoszenie drugich. No, ktoś powie, to jest bardzo trudne. No to wtedy proś Jezusa o pomoc. Proś, żeby On przemieniał twoje serce, żeby był obecny w twoim sercu. Spowiadaj się często i właśnie miej nadzieję, że współpracując z Bożą łaską, powoli zaczniesz przypominać sobą samego Chrystusa. Mówię o tym dlatego, bo też dzisiaj no, są takie różne pary, które nazywają się katolickimi, chrześcijańskimi, No, ale bardzo im daleko i do tego miłosierdzia wzajemnego, i dobroci, i pokory, i cichości, cierpliwości. No, brakuje nam tej pracy nad sobą, nad naszymi cnotami. Z jednej strony praca, tak, ale z drugiej strony, tak, tutaj chodzi o Chrystusa w naszym życiu, w naszej duszy. A więc osoba Jezusa Chrystusa w naszym sercu i Słowo Boże, to będzie nas przemieniać. Ale też dzisiejsza Ewangelia daje nam bardzo konkretną wskazówkę. Już nie będę czytał całości tej Ewangelii, ale jakby jedno zdanie, które jest takim sednem, że w życiu chrześcijanina nie chodzi o to, żeby oczekiwać czegoś w zamian, jeśli się komuś coś daje. Że chrześcijaństwo i miłość chrześcijańska to świadczenie komuś czegoś bez nastawienia na to, że otrzymam coś w zamian. A tutaj jest problem wielu relacji, wielu par, no i też niestety wielu, wielu małżeństw. To nie jest chrześcijańskie. Owszem, mamy taką nadzieję i takie oczekiwania, że jeżeli z siebie coś komuś dajemy, to że nam się ktoś odwdzięczy. Teraz ja tobie coś daję, a ty mi jutro to oddaj. Tylko że jednak to nie będzie tą miłością Chrystusową. Owszem, na jakimś etapie poznawania się, szczególnie właśnie przed ślubem, no mimo wszystko warto zwrócić uwagę, czy ta druga strona jest w ogóle zdolna do miłości. To znaczy, że ty mu służysz, ale i on tobie służy. Jeżeli nie widzisz tego, to jasne i zdrowe i oczywiste, że byłoby nieroztropne wchodzić z kimś takim w małżeństwo, bo tak naprawdę ona też nie będzie zdolna do przyjmowania twojej miłości. Tym bardziej, że sama nie chce z siebie jej dawać. Ale kiedy już będziecie właśnie w tej relacji, to może dojść do głosu ludzka słabość, która no niestety doprowadzi do tego, że będziemy ciągle mieli takie oczekiwania. Ja z siebie tyle daję, a ta druga strona zupełnie nic nie robi. To jest też taka potężna pułapka i w tym wszystkim no trzeba szukać, jak Pan Bóg to widzi. Jak Pan Bóg to widzi. Owszem, trzeba rozmawiać z tą drugą stroną, pytać się, dlaczego taka, a nie inna twoja postawa, dlaczego brakuje z twojej strony tych znaków miłości, które przecież oczekujemy, one są ważne. Ale tutaj chodzi o tą zasadę, że daję z siebie i nie oczekuję tego, że ktoś mi odda dokładnie tyle samo. I to niejako się też wiąże z tym zdaniem, które zostało zapisane na końcu dzisiejszej Ewangelii. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. A więc nie jest dobre, kiedy osądzamy drugiego człowieka, bo można się w tym bardzo pomylić. Można bardzo szybko człowieka przekreślić, jeszcze zanim się go dobrze pozna. Raz komuś powinęła się noga i już koniec. Nie chcę trwać w tej relacji z tym człowiekiem, bo bardzo szybko go oceniliśmy. No i też ten drugi powód, czyli właśnie brak przebaczenia. Myślę, że te dwie sprawy, one dzisiaj odpowiadają za rozpad bardzo wielu relacji, które na pewno mogłyby skończyć się małżeństwem i to udanym małżeństwem, ale po drodze niestety pojawiły się te pułapki złego ducha. Właśnie osąd drugiego człowieka, potępienie i brak przebaczenia. Tego trzeba się naprawdę wystrzegać.